Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilchmin. Państwo, już niestety dawno nie miałem okazji o tym mówić. Mówię niestety. Co nie oznacza, że nic w tej dziedzinie się nie dzieje, ale w środkach masowego przekazu o tym jakby trochę przycichło. Mówię o korupcji, najwyższych urzędników państwowych i pociąganiu ich do odpowiedzialności. Naprzód partyjnej, a później po wywróceniu z partii pociągają do odpowiedzialności karnej, bo to tak wygląda, taka jest kolejność. Każdy dowolny urzędnik, no trudno sobie wyobrazić, żeby nie był członkiem partii, ale każdy urzędnik, który zostaje przyłapany i decyduje się partia go wyrzucić, a czy pozbyć się tego człowieka, w pełnym tego słowa znaczeniu pozbyć, to naprzód go wyrzuca, pozbawia go różnych tam partyjnych tych stanowisk, a później jak już wyleci z partii, to dopiero zajmuje się nim prokuratura i sądy. Nie inaczej sytuacja ma się z byłą zastępczynią gubernatora Xinjiangu, która została wydalona z komunistycznej partii Chin za korupcję, nielojalność i przesądy. To ostatnie mnie bardzo interesuje. Jest to artykuł, mili Państwo, artykuł redakcyjny Global Timesa, więc powaga tego jest wysoka, tego artykułu. Ja Państwu, mam nadzieję, będę mógł zaprezentować zdjęcie tej osoby, tej pani, kobieta. Były zastępca gubernatora Xinjiangu, pani Ren Hua, została wydalona z KPH i usunięta ze swojego stanowiska za korupcję, sprzeciwianie się przeglądom organizacyjnym i angażowanie się w zabobonną działalność. Tak podał najwyższy organ nadzoru dyscyplinarnego KPH, czyli Centralna Komisja do Spraw Kontroli Dyscypliny. Właśnie ta jednostka ogłosiła w poniedziałek, że zakończyła dochodzenie w sprawie poważnych problemów dyscyplinarnych REN. Dochodzenia twierdzą, że nasze efekty tych dochodzeń są takie, że REN straciła wiarę, oczywiście nie w Boga, tylko w partię, porzuciła swoją pierwotną misję i nie była lojalna wobec KPH. REN także przeciwstawiała się przeglądom organizacyjnym i angażowała się w zabobonne działania. To właśnie te zabobonne działania, to znaczy, że to są działania o charakterze religijnym. Jakiej religii, no to już nie podano. I ta Centralna Komisja do Spraw Kontroli i Dyscypliny dodała, że kontroli dyscypliny. Dodała, że REN przyjmowała zaproszenia na bankiety i ekstrawaganckie spotkania, w czasie których konsumowano różne rzeczy, no jak to zwykle, które mogły wpłynąć na jej zdolność do bezstronnego wykonywania obowiązków służbowych. Bez wątpienia. Ci, którzy je organizowali, no to nie po to ją zapraszali, żeby nic z tego nie mieć. Odwiedzała prywatne kluby oraz przyjmowała prezenty i gratyfikacje, naruszając wymagania władz centralnych. Chciałem przypomnieć Państwu, że od chyba 13 roku, w każdym razie tuż po rozpoczęciu urzędowania przez nowego szefa partii, czyli Xi, pod koniec 12 roku został wybrany na owym zjeździe partii nowym przewodniczącym. Od tego momentu rozpoczął zdecydowaną walkę właśnie z korupcją, właśnie z przyjmowaniem prezentów różnego typu, walkę z prezenty różnego typu, korupcja, No to było bardzo powszechne. To było bardzo powszechne za kadencji poprzedniego sekretarza Hu Jintao. No i to zostało ucięte jak nożem dosłownie. Oczywiście gdzieś tam pod płaszczykiem normalnych kontaktów zdarzały się i bez wątpienia się zdarzały. I zdarzają się. I właśnie rauty, i bankiety, i gratyfikacje, i kluby prywatne, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, można przyjąć, że częściowo to zeszło do podziemia, a częściowo zostało zlikwidowane. Na ile zeszło do podziemia, na ile zostało zlikwidowane, tego oczywiście nie wiem, bo to, powiedzmy sobie, trzeba było zrobić jakieś badania w tej dziedzinie, w tej materii. Ja nie wiem, czy zostały takie badania robione i jakie ewentualnie, jeśli zostały zrobione, to jakie ewentualnie były konsekwencje, jakie były rezultaty tych badań. No ale wracając do pani Ren, wykorzystywała ona swoją władzę publiczną jako narzędzie do osobistego zysku. No to jakby standard postępowania chińskich urzędników, szukania korzyści dla innych członków rodziny oczywiście, lub ewentualnie najbliższych w operacjach biznesowych, w kontraktach inżynieryjnych, różnego rodzaju budowy oczywiście, transfery gruntów, czyli przenoszenie najczęściej odbieranie gruntów chłopom i pod inwestycje, ale nie tylko, to nie jest aż tak proste, nie? To nie jest prostackie, to sytuacje są znacznie trudniejsze. No, transfery gruntów oraz nielegalnie przyjmowała ogromne ilości pieniędzy oraz mienia. Ale Ren, która w tej chwili ma 56 lat, była urzędniczką w Xinjiangu od 1986 roku. Został jej odebrany mandat delegata na 11 kongres regionu, partii oczywiście w regionie autonomicznym Xinjiangu Ujgurów. Jej nielegalny dochód został skonfiskowany, a jej sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez prokuraturę i ściganie zgodnie z prawem. I to wszystko. Więc to już nie jest taka hetka i pętelka, bo zastępca gubernatora Xinjiangu, no to już jest pozycja. Szczególnie Xinjiangu. To już jest pozycja. Co ja mam na ten temat do powiedzenia? Mili Państwo, ja powtarzam od lat, jak mantrę, że te wszystkie hece można by było z tymi urzędnikami chińskimi skończyć stosunkowo szybko. A hecą nazywam to, że najbardziej poszukiwanym na rynku pracy dla młodych adeptów uniwersytetu wszelkiej maści jest właśnie posada urzędnika państwowego. No więc, skoro tak jest, no to dlaczego tak jest? No raz, to nie są jakieś wielkie... Przepraszam bardzo. To nie są jakieś wielkie, gigantyczne pieniądze, które dostaje się w ramach pensji. Nie. Natomiast to są gigantyczne pieniądze, które idą bokiem. To są gigantyczne możliwości dorabiania sobie, w cudzysłowie oczywiście, na boku. To jest pewien sposób myślenia Chińczyków, który ugruntowany zresztą od bardzo, bardzo dawna. Bardzo, bardzo dawna. Od zawsze właściwie. Kiedy to ze 2000 lat temu już chiński urzędnik był synonimem kogoś o ogromnej władzy. To było tak, że obejmowało się tą funkcję urzędniczą na jakiś tam okres czasu. Nie pamiętam tego, bo to różnie, różne funkcje urzędnicze na różne okresy się obejmowało. I wystarczył ten jeden okres panowania, w cudzysłowie oczywiście, tego urzędnika na danym stanowisku, aby zapewnić sobie i całej swojej rodzinie wygodne życie do końca swoich dni. Więc tutaj ta historia wszelkiej maści przestępstw dokonywanych przez chińskich urzędników jest długa. A lista przestępstw jest gigantyczna. Myślę, że to bardzo łatwo można by było wszystko zlikwidować, skasować. Po pierwsze, nie wiem jak wygląda w tej chwili system ochrony prawa przed właśnie korupcją. Nie wiem w takim razie, czy na przykład jeśli te dochody z korupcji urzędnika przeszły na rodzinę, to ta rodzina odpowiada również. Znaczy po prostu odpowiedzialność zbywa. Tak? Znaczy u nas to jest, to coś takiego się dzieje, a Ziobro to wprowadził, bardzo mądrze zresztą. Ale czy to działa, tego oczywiście nie wiem. Nigdy się z tym nie zetknąłem. Natomiast nie wiem również, czy to działa tam. Więc pierwszym warunkiem to by było wprowadzenie, jeśli tego nie ma, to wprowadzenie właśnie odpowiedzialności dla całej rodziny. Czy cała rodzina podlega karze. To nie jest w Chinach nic nadzwyczajnego, powiedziałbym standard nawet. Druga sprawa. O znacznie ważniejsza i znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia, która od nigdy nie doczekała się realizacji. Mianowicie wystarczyłoby, aby wszyscy obywatele, wszyscy, w tym również urzędnicy państwowi, a w szczególności urzędnicy państwowi, składali co roku oświadczenia o swoich dochodach. U nas coś takiego istnieje. No i to jest prawa racja. I przecież po prostu rzecz prosta jak konstrukcja cepa. A! Ba. Teoretycznie proste. Proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że żeby to wprowadzić, trzeba mieć bardzo, znaczy aparat partyjny musiał mieć bardzo mocną pozycję. Czy ją ma? No, można mieć wątpliwości, skoro tego nie wprowadził. A dlaczego? Tak uważam. No dlatego, że wprowadzenie tego jest rzeczą prostą. Natomiast skutki mogą być katastrofalne. Mogą być wspaniałe, ale mogą być katastrofalne. Bo nagle aparat urzędniczy może się zbiesić. No i wtedy mamy problem, prawda? Jak się urzędnicy chińscy zbieszą, no to państwo zadrży w posadach. Na kimś trzeba się opierać. Państwo opiera się na urzędnikach. Był czas w KPH, historii KPH, kiedy partia opierała się na wojsku. Teraz już tak nie jest. I to stosunkowo niedawno się skończyło, właśnie mniej więcej z rozpoczęciem kadencji przez Xi, który ja nie pamiętam, czy Hu był również szefem wojskówki, ale Xi nim jest. Więc Xi panuje nad partią i nad wojskiem. Natomiast to, że panuje nad partią i nad wojskiem, to nie oznacza wcale, że gdyby wprowadził takie rozwiązania, o którym mówię, czyli rozliczanie, roczne rozliczanie się ze swoich dochodów, to na pewno by został na swoim miejscu. Mogłoby to w każdym razie wyglądać bardzo różnie. A ponieważ to dotknęłoby wszystkich, przy założeniu, że to miałoby dotknąć wszystkich, a to miałoby sens tylko wtedy, gdyby dotknęło wszystkich członków partii. No właśnie. Więc biorąc pod uwagę, że na kimś trzeba się oprzeć, a w takiej sytuacji nie byłoby na kimś się oprzeć, bo ci członkowie partii również są w wojsku. Znaczy ci wszyscy oficerowie, właściwie oficerowie, to przecież są z kadra partyjna. No więc zacząłby się pewnie wielki, wielki problem. Ale myślę, że w niedalekiej przyszłości, dającej się zresztą przewidzieć przyszłości, SI będzie musiał dokonać takiego ruchu, dlatego że żeby państwo funkcjonowało bez zarzutu, żeby to było nowoczesne państwo, to takie ruchy są konieczne. Czy jest jeszcze jeden ruch, o którym ja mówię od przynajmniej 2 lat, a mianowicie ruch jeszcze bardziej radykalny, polegający na zastąpieniu urzędników przez algorytmy sztucznej inteligencji. Część ludzi twierdzi, że się tego nie da zrobić. Ja oczywiście nigdy tego nie próbowałem, no bo nie miałem szans. Ale myślę, że to się da jednak zrobić. Natomiast, jak się Państwo domyślacie, ci, którzy twierdzą, że się nie da zrobić, no są żywotnie tym zainteresowani, aby nic podobnego się nie dało zrobić. Więc, bo wtedy, jeśli zastąpiono by urzędników ludzi maszynami, czyli sztuczną inteligencją, która wykonuje określone czynności, to wówczas po prostu radykalnie, ale to radykalnie zmieniłaby się sytuacja. Proszę nie zapomnieć, że urzędników w Chinach jest około 9 milionów. Ponad 9 milionów ludzi, więc to jest ogromna masa ludzi. Oczywiście ten proces zamiany, podmiany człowieka przez algorytm sztucznej inteligencji musiałby trwać, na pewno trwałby kilka lat. Natomiast to by w sposób absolutnie radykalny unowocześniło gospodarkę, proces decyzyjny, proces wykonawczy w administracji państwowej. Oczywiście nie wszędzie dałoby się zamienić, nie wszędzie dałoby się zamienić ludzi, podmienić ludzi na algorytmy, ale myślę, że w 80-90% tak. No i to by zmieniło sytuację Chin w sposób absolutnie diametralny. No po prostu to było zupełnie inne państwo. I myślę, że tutaj można było łatwiej wykonać ten proces, albowiem on by mógł być przeprowadzany, na pewno byłby przeprowadzany stopniowo. Stopniowe likwidowanie zaangażowania człowieka w podejmowanie decyzji doprowadziłoby do sytuacji, w której ten cały proces podejmowania decyzji byłby bardziej obiektywny. Bo podejmowałby algorytmy, które nadzoruje człowiek, to jest jasne. No ale powiedzmy sobie, że To jest kolejna sprawa. Więc tak jak powiedziałem, przynajmniej te dwa sposoby na pozbycie się urzędników, a właściwie można by powiedzieć, że jeden sposób to właśnie to sztuczna inteligencja, a drugi sposób równolegle. A równolegle prowadzony, a mianowicie te weryfikacja przychodów rocznych, no spowodowałyby po prostu trzęsienie ziemi w Chinach. Trzęsienie ziemi. W oczywisty sposób trzęsienie ziemi. I mogłyby zmienić, i to, te dwa ruchy, mogłyby zmienić Chiny, doprowadzić do sytuacji, w której Chiny staną się w ciągu kilku lat najnowocześniejszym krajem świata. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Myślę, że mało prawdopodobne, ale wiecie Państwo, ja już w życiu widziałem tak spełniające się nieprawdopodobne marzenia, że wszystko jest możliwe. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.